Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy trzecią rozmowę z cyklu, czwartkowe spotkania SGH. I dzisiaj będziemy rozmawiali o wirusie niepewności w gospodarce, co nas czeka w najbliższych miesiącach. I mamy tutaj z nami dzisiaj panią profesor Elżbietę Adamowicz z IRG SGH i Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomistę Krajowej Izby Gospodarczej. A w prowadzeniu tego spotkania będzie mnie dziś wspierał dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, Bartosz Majewski.
Dzień dobry.
Więc w początku poprosimy panią profesor o krótki wstęp na temat tego, jak ta dzisiejsza sytuacja nasza wygląda.
Proszę państwa, doświadczenia Instytutu Rozwoju Gospodarczego w prowadzeniu badań koniunktury w gospodarce polskiej obejmują okres, można powiedzieć, tuż przed transformacją systemową, potem cały okres transformacji do dnia dzisiejszego. Tego, co się aktualnie dzieje, nie oglądaliśmy nigdy, nawet w czasach transformacji, nie mówiąc już o kryzysie finansowym 2007 roku, który jest traktowany jako wielki światowy kryzys. To naprawdę, co się dzieje w tej chwili dla wszystkich badaczy koniunktury na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, to jest coś niesamowitego, czego nie oglądaliśmy do tej pory. Wyniki, które zaczynały do nas spływać już na początku marca, a potem w kwietniu, pokazują, że naprawdę skutki wprowadzonych obostrzeń są dramatyczne. I dotykają, można powiedzieć, wszystkie obszary aktywności gospodarczej. Tylko 9% badanych przez nas przedsiębiorstw mówi, że nie odczuło żadnych kryzysów. Inne mówią, że odczuły mniej lub bardziej dotkliwie w różnych badanych przez nas aspektach, ale tak naprawdę zarówno tempo spadku wskaźników koniunktury, jak i zmiennych makroekonomicznych, które badamy, jest niespotykane. Niespotykane zarówno głębokości zmian tych wskaźników, jak i tempo, w którym się to odbywa. W ciągu 2 miesięcy doszliśmy do dolnej granicy skali. A to jest początek koronawirusa. No więc pytanie, co będzie dalej, jak w ciągu 2 miesięcy już dochodzimy do ściany. Nastroje przedsiębiorstw są bardzo pesymistyczne i to, co chyba jest takie najbardziej porażające, to, że można powiedzieć, że odpowiednikiem koronawirusa w społeczeństwie jest wirus niepewności w gospodarce. Ten wirus szaleje, zaraża pesymizmem wszystkich uczestników aktywności gospodarczej. Jeśli popatrzymy na slajd oceny ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw przemysłu, to widzimy, że tak naprawdę pesymistyczne nastroje dotyczą 88,3% populacji badanych przedsiębiorstw. Dolna skala jest 100. A więc gdzie dochodzimy? Mamy 17 punktów, a jesteśmy na początku, można powiedzieć, tego zjawiska. No jeśli na ten slajd popatrzymy bliżej, to widzimy, że zdecydowanie gorzej, z większym pesymizmem w swoją przyszłość patrzą przedsiębiorstwa prywatne niż przedsiębiorstwa publiczne. Różnica jest prawie 20 punktów procentowych, to jest znaczna. Ale można powiedzieć, że generalnie pesymizm tych przedsiębiorców, zarówno w ocenie ich sytuacji, jak i w ocenie ogólnej kondycji gospodarczej kraju, jest niespotykany do tej pory. Podobnie na następnym slajdzie możemy obejrzeć oceny przedsiębiorców budowlanych. Dla nich wartość tego wskaźnika jest podobna. Tu podobnie mamy większe obawy ze strony przedsiębiorstw prywatnych niż ze strony przedsiębiorstw publicznych. Można powiedzieć, że przedsiębiorcy budowlani tym się różnią od przedsiębiorców z przemysłu publicznego, przetwórczego, przepraszam, że jeszcze bardziej niż ogólną kondycję gospodarki oceniają sytuację w swojej branży. przedsiębiorstw, przemyśle przetwórczym tego nie ma. No i na tym tle można powiedzieć, że zdecydowanie mniejszy pesymizm dotyczy gospodarstw domowych. To widzimy na następnym slajdzie, gdzie mamy nastroje gospodarstw domowych. Dla nich ten wskaźnik pesymizmu wynosi minus 50 punktów, a więc zdecydowanie mniej niż w przypadku przedsiębiorstw. I to jest, proszę Państwa, wynik o tyle nas zaskakujący, że do tej pory to właśnie gospodarstwa domowe były tymi podmiotami, które najbardziej pesymistycznie oceniały wszystkie aspekty działalności gospodarczej. To dla przedsiębiorstw, dla gospodarstw domowych wskaźniki koniunktury przyjmowały najniższe wartości. Tymczasem w ciągu tych dwóch miesięcy sytuacja się diametralnie odwróciła. No i wiadomo doskonale, że dalszy przebieg aktywności gospodarczej będzie zależał od nastrojów głównych uczestników działalności gospodarczej. Powinniśmy wobec tego zadbać o to, żeby zmniejszyć skalę tego pesymizmu i żeby eliminować, no, można powiedzieć, źródła tej niepewności. Czegoś takiego chyba w działaniach związanych z kryzysem gospodarczym nie widać. Tak przynajmniej to wygląda z mojej perspektywy. Nie wiem, jak to wygląda z perspektywy przedsiębiorców.
Poprosimy pana Piotra Soroczyńskiego, żeby przedstawił swoje przewidywania, a państwa internautów, państwu przypominam, że możemy, czekamy na wasze pytania. Proszę zadawać pytania, dostaniemy je i będziemy mogli je przekazać ekspertom.
Obraz, który zechciała pani profesor przedstawić, nastrojów wśród przedsiębiorców, ale też i ludności, jest doskonały. To jest bardzo dobre odwzorowanie tego, co się dzieje.
Odwzorowanie jest doskonałe, ale z obrazu tak, chyba nie cieszymy tak. się.
I jest to przede wszystkim spowodowane tym, że przedsiębiorcy przede wszystkim mają kłopoty z zaplanowaniem czegokolwiek. Co do zasady jest tak, że biznes jest prowadzony nawet w trudnych warunkach, ale pod warunkiem, że one są znane i wiemy, na czym się opieramy. Albo wchodzę w biznes, albo nie. Natomiast my przez bardzo długi okres czasu mieliśmy taką sytuację, w której w ogóle nic nie było wiadomo. Nie było wiadomo, jaka będzie skala obostrzeń, kiedy to będzie trwało, kiedy będziemy z tego wychodzili, kiedy będziemy mieli powiedziane, że od tej pory to już jest w zasadzie normalnie, no może poza niektórymi, że tak powiem, aspektami życia społecznego. I to przelało się jako taka bardzo duża fala niepewności tego, co się będzie działo. Proszę Państwa, biznes, który jest kształtowany w perspektywie tego, że muszę się zamknąć za 2 tygodnie, albo 2 miesiące, albo 2 kwartały, to jest zupełnie różna perspektywa. To, czy wystarczy mi własnych środków, żeby przetrwać, to, czy będę się musiał posiłkować środkami dodatkowymi, albo takimi typowymi, które mogę osiągać, czy będę musiał skorzystać ze środków być może publicznych, To jest zupełnie co innego przy perspektywie 2 tygodni, 2 miesięcy, 2 kwartałów.
Ale teraz już mamy to odmrażanie rozpoczęło się.
Odmrażanie jest rozpoczęte, natomiast proszę zobaczyć, że my cały czas nie mamy podanej takiej ostatecznej daty pod tytułem, że według naszych przewidywań, powiedziałaby administracja,
ciągle brakuje
jest taka
planu,
data,
tak?
że to już będzie koniec, tak? No chyba, że się zdarzy coś nadzwyczajnego. My do całkiem niedawna byliśmy cały czas faszerowani takimi dużymi dawkami niepewności, a to wcale może nie potrwa miesiąc, a może do jesieni, a może jeszcze 3 lata. Na takiej podstawie nic nie można zaplanować i w sposób naturalny pojawiają się wręcz skurczowe reakcje przedsiębiorców na taką sytuację, o zawieszaniu działalności, o zamykaniu, o rozstawaniu się, że tak powiem, z biznesem, z ludźmi, z kontrahentami. Jest to naturalne w sytuacji takiej skrajnej, o której zechciała powiedzieć pani profesor.
Pytanie, czy oczekiwanie na całkowite odmrożenie gospodarki to jest oczekiwanie, które coś zmieni w tych nastrojach, bo mamy eksperyment szwedzki, gdzie gospodarka szwedzka nie była zamknięta, a konsumpcja spadła niewiele mniej niż w zamkniętej Danii. Więc nawet jeżeli cała gospodarka wróci do względnej normalności, czy to się przełoży na zachowania konsumentów, którzy wrócą do konsumpcji, pani profesor?
No akurat z konsumpcją to jest tak, że mamy wszyscy ten nawyk wyrównywania konsumpcji w cyklu życia. Pracujemy teraz nad raportem krynickim i przyglądaliśmy się w Instytucie niedawno, jak wyglądają wydatki konsumpcyjne w Unii Europejskiej jako całości. O ile widać już skutki pandemii w PKB, o tyle w wydatkach konsumpcyjnych one się jeszcze nie pojawiły i one się pojawią najpóźniej. Także wydaje mi się, że wielkość konsumpcji jako agregat, jako poziomy nie jest w tej chwili dość precyzyjnym narzędziem do tego, żeby popatrzeć, co się dzieje. Dramat się rozgrywa w ostatnich 2 miesiącach. Teraz już mamy 3. W związku z tym może nie powinniśmy patrzeć na agregaty, które zresztą te agregaty ilościowe powstają z opóźnieniem. Zanim zbierzemy dane dotyczące konsumpcji.
Agregaty, czyli informacje na, o konsumpcji.
Informacje o wielkości konsumpcji, zagregowanej
więc
konsumpcji w poszczególnych krajach. To jest taka zmienna ilościowa, którą instytuty statystyczne zbierają. Na razie dają szacunki, zanim się to poda. Czas mija, a w tym momencie konsumpcja spada.
Więc na co patrzmy teraz?
Patrzmy na odchylenia od długookresowych trendów tych wielkości. I właśnie analiza koniunktury w tym podejściu wzrostowym, badanie odchyleń od długookresowych trendów pozwala nam uchwycić dramat sytuacji z ostatnich 2-3 miesięcy. Te spadki naprawdę są tak głębokie i tak szybko po sobie następujące, że to po prostu nas przeraża. Jeśli ten wskaźnik zaufania konsumentów w jednym miesiącu spada o 20 punktów, w następnym spada o 30, a w następnym spadnie o 40, to my już widzimy, że coś się dzieje z tymi gospodarstwami domowymi. W zagregowanej konsumpcji zobaczymy to za 2 miesiące. Będzie za późno. Dlatego patrzmy na nastroje konsumentów, patrzmy na ich wydatki, patrzmy, co się dzieje z tymi odchyleniami od długookresowego trendu, ale przede wszystkim popatrzmy jak na ich nastroje. Jeśli gospodarstwa domowe bardzo boją się o swoje przychody, jeśli bardzo boją się o utrzymanie pracy, no to na pewno nie będą skłonne zwiększać wydatków konsumpcyjnych.
To pytanie, czy teraz między tymi nastrojami, a tymi rzeczywistymi efektami, które zaobserwujemy za jakiś czas, jest pole na jakieś działanie? Co możemy zrobić, żeby być może ten skrajnie negatywny obraz się nie zmaterializował?
Dużo możemy zrobić. Czas to pieniądz i każdy tydzień to jest duże. Ale myślę, że powinniśmy ze sobą rozmawiać, że powinniśmy pytać przedsiębiorców, jakiego typu osłon, działań osłonowych oczekują od rządu. Powinniśmy pytać konsumentów, powinniśmy pytać gospodarstwa domowe, na jakich zabezpieczeń dotyczących utrzymania pracy oczekują, ale też powinniśmy pytać wirusologów, w jaki sposób powinniśmy walczyć konsumpcję. Nie widzę takiego dialogu społecznego, nie widzę takiej chęci do dialogu społecznego z grupami najbardziej zainteresowanymi po stronie władzy. Miałam okazję w ostatnim okresie współpracować właśnie z przedsiębiorcami. Zorganizowali się bardzo szybko. Rada Przedsiębiorczości bardzo szybko zgłosiła gotowość do dialogu. Zorganizowaliście Państwo monitoring aktualnej sytuacji gospodarczej i co? Kolejne wersje tarczy antykryzysowej ogłaszane w świetle Jupiterów, nie zawsze uwzględniając te naturalne potrzeby przedsiębiorców. Czy to naprawdę tak trudno zapytać?
Pana Piotra Soraczyńskiego też.
Wydaje mi się, że ten potencjał, ta gotowość dialogu została przez władze zlekceważona i to pogłębia pesymizm.
Co oprócz tych scenariuszy odnośnie przyszłości, których potrzebujecie, co jest potrzebne? I jeszcze ja bym wzmocnił to pytanie, czy konsumenci z przedsiębiorcami jadą na tym samym wózku, czy te interesy są zbieżne?
Jedna rzecz, którą warto zaznaczyć w dzisiejszej dyskusji, to to, że nie jest tylko i wyłącznie problem z ogólnym poziomem konsumpcji. My do tej pory, kiedy badaliśmy zmiany, zazwyczaj widzieliśmy, że one są kilkoprocentowe, kilka procent w górę, w dół, troszeczkę się zmieniła dynamika, to tak naprawdę w strukturze konsumpcji nic specjalnego się nie działo. My w tej chwili oprócz całościowych poziomów, które się zmieniają, obserwujemy też drastyczne zmiany w poziomie konsumpcji na poszczególne dobra. Co do zasady, konsumenci zachowują się racjonalnie i nie mając pojęcia, co się będzie działo za miesiąc, 2 i 3, podobnie jak przedsiębiorcy, nieco wstrzymują się z zakupami. Ale proszę zobaczyć, że poziom konsumpcji poszczególnych dóbr jest skrajnie inny, niż można by było, nie wiem, spodziewać się, zakładać przy sytuacji normalnej. Cierpią przede wszystkim dobra o charakterze trwałym. Przede wszystkim był kłopot z ich nabywaniem, nie było gdzie. Po drugie, wydawanie na tego typu artykuły jest w tej chwili obarczone ryzykiem. Nie wiem, czy będę miał za co żyć z podstawowych rzeczy w kolejnych miesiącach, no to być może na dobra trwałe będę wstrzymywał zakupy. Więc pewnym momencie widzieliśmy też falę zakupu dóbr podstawowych w zakresie żywności, środków czystości, farmaceutyków, ale ona po jednym miesiącu dosyć silnego wzrostu wygasła, bo przekonaliśmy się, że problemów z zaopatrzeniem aż takich nie będzie, natomiast no, teraz konsumujemy wtedy zrobione zapasy. Myślę, że pobudzenie tego wszystkiego jest bardzo, bardzo trudnym procesem, bardzo delikatnym procesem. To nie jest kwestia takiego wprost wlania pieniędzy, dania. Ale myślę, że kwestie działania na to, co konsumenci myślą o przyszłości, to przede wszystkim tego, żeby mieć zachowania miejsc pracy. To jest dosyć istotne, bo to jest bardzo ważna perspektywa w tym, czy ja w ogóle będę na rynku konsumpcyjnym, czy też wycofam się i będę się starał po prostu no, jakoś
przeżyć. To jest pierwsza potrzeba przedsiębiorców, żeby pracownicy...
Tak, i oczywiście to widać w działaniach administracji, widać w działaniach przedsiębiorców, ale oczywiście zawsze jest tak, że można coś zrobić lepiej, że można coś lepiej dopracować. Tak jak zechciała pani profesor powiedzieć, pojawiają się kolejne wersje tarczy. Troszkę jest tak, że na początku była pewne braki co do informacji, w jaki sposób z tego korzystać, kto może korzystać. Kanały dystrybucji tych środków były dosyć no, takie niewydolne, stąd i pogłębiająca się panika i wśród przedsiębiorców, i wśród pracowników, którzy są zatrudnieni, więc i kłopoty z przyszłą ufnością, co ja będę w stanie kupić i jak będę w stanie żyć. Więc to są naturalne te rzeczy, które obserwuje teraz pani profesor w swoim badaniu.
Jest taki punkt, w którym... No są wiele, nie jedyny, ale może bardzo wyraźny, o którym warto powiedzieć, w którym interesy przedsiębiorców i gospodarstw domowych się zbiegają. I to są właśnie problemy rynku pracy, problemy zatrudnienia. Tak jak gospodarstwa domowe bardzo obawiają się utraty pracy, tak przedsiębiorstwa bardzo się obawiają spadku przychodów. W interesie jednych i drugich jest utrzymanie produkcji, utrzymanie zatrudnienia, produkowanie, zarabianie, dawanie godnym zarobkom wszystkich uczestników, wszystkim aktywnym w gospodarce podmiotom. Jeśli popatrzymy na ten problem zatrudnienia w slajdzie, zatrudnienie w przemyśle przetwórczym, to widzimy, że tak naprawdę saldo tej zmiennej zmieniło się w ostatnich okresach, w ostatnich dwóch miesiącach niewiele. Te spadki są bardzo niewiele w porównaniu ze spadkami produkcji, ze spadkami zamówień, czy tymi najbardziej dramatycznymi, spadkami nastrojów gospodarczych. To nie jest 80 punktów, tylko to jest w tej chwili na poziomie minus 7, minus 10 punktów, a więc można powiedzieć, że relatywnie mało.
Może efekt działania
zdecydowanie tarcz. Gorzej patrzą na to gospodarstwa domowe. Dla nich to jest sprawa być albo nie być i dla nich te obawy są bardziej dotkliwe. Zbliżają się do 80 punktów. Ale widać, że przedsiębiorcy no, starają się jednak to zatrudnienie utrzymać. Zresztą jest taki charakter, można powiedzieć, makroekonomiczny
zatrudnienia. Narzędzi wsparcia w pierwszym etapie. Te tarcze przede wszystkim miały gwarantować miejsca pracy, ale pytanie, czy w długim horyzoncie możemy to pogodzić z płynnością, ratowaniem przedsiębiorstw.
Tak, to jest kolejny problem. To jest kolejny problem i tu znowu narastają obawy. Do tej pory głównym problemem z naszych badań wynika był niedostateczny popyt. Teraz mamy niedostateczny popyt i obawy z utrzymaniem płynności.
Proszę zobaczyć, że to, co w tej chwili przeżywamy, jest nazywane owszem słowem kryzys, ale co do zasady wygląda zupełnie inaczej niż typowe kryzysy, kiedy po okresie prosperity wchodzimy w coraz mocniejsze spowolnienie, w pewnym momencie jest przegięcie tego spowolnienia, zaczynamy wychodzić. My w tej chwili spadki produkcji, spadki popytu zaliczymy w ciągu 2, 3, 4 miesięcy takie, jak obserwowalibyśmy przez ładnych kilka kwartałów. Stąd jest też nadzieja przynajmniej części przedsiębiorców, że po trudnym okresie, który będzie trwał 2, 3, 4 miesiące i który będzie bardzo bolesny dla firm ze względu na zaliczone straty, ze względu na bardzo duże problemy z płynnością, uda się produkcję uruchomić. I teraz działania w zakresie dopasowań do sytuacji są takie, że przedsiębiorcy robią wszystko, co mogą, żeby zachować zasoby, które im będą potrzebne do wznowienia produkcji na przyszłość. To często się mówi, że tak łatwo dopasować liczbę pracowników, ale im bardziej skomplikowana firma, tym trudniej ją podnieść z powrotem. Jeżeli myślimy o prostych usługach, o dostarczaniu prostego towaru czy usługi, to tak naprawdę my jesteśmy w stanie wygasić produkcję w kilka dni i wznowić w 2-3 tygodnie. Jeżeli myślimy o czymś bardziej skomplikowanym, to jej wygaszenie trwa miesiąc i wznowienie kwartał. Ale jeżeli pomyślicie Państwo o działalności, która ma wysoki stopień skomplikowania, to jest jakiś wymagający wyrób, rozpuszczenie 1000-osobowego zakładu trwa kwartał, a zebranie załogi z powrotem 2 lata.
Więc czy to nie głos, jest tak, który że można by było możemy sobie na rozumieć,
z powrotem, jak na przykład już będzie normalnie w lipcu.
Czy to głos, który możemy rozumieć jako element wspierania przede wszystkim dużych przedsiębiorstw, a dać szansę, żeby małe upadły i szybciej się podniosły?
Nie,
bo
to ta, nie jest
kwestia, te narzędzia pomocowe nie są możliwe, żeby wszystkim.
Często się mówi, że małe są bardzo delikatne i należy je wspierać i to zostało w pierwszej kolejności zrobione, ale to też oznacza, że trzeba też dobrze zastanowić się, jak wesprzeć duże w kłopotach, bo duże nie odnowią produkcji tak szybko, jakby się zdawało, kiedy nastąpi z powrotem okres prosperity. I o to chodzi, żeby w okres, kiedy ta sytuacja, koniunktura światowa, europejska, polska zacznie wychodzić na prostą, żebyśmy my w ogóle mieli zdolności produkcyjne. Bo to nie odchodzi, że mam maszyny, ja muszę je kim obsadzić. A dobór pracowników w skomplikowanej działalności to jest ładnych kilka kwartałów. Chodzi o to, żeby nie roztrwonić tego zasobu, ale nie roztrwonienie też kosztuje. Pamiętajmy, że standardowo dyskutujemy o rentowności przedsiębiorstw na poziomie kilku procent sprzedaży. Jeżeli to jest naprawdę świetna działalność, to jest 10%, to jeżeli pomyślimy sobie, że firma nie miała przychodów przez 2 kolejne miesiące, no to ona ma tak naprawdę spadek sprzedaży 20-20 kilka procent i w związku z tym w ogóle nie ma mowy o żadnej rentowności. Ona będzie 2-3 razy większa niż zwykle, tylko z minusem. To jest kłopot i kłopot jest, jak ten okres przetrwać i stąd potrzebna jest bardzo duża i bardzo silna pomoc państwa, które tak naprawdę działa, by zachować bazę podatkową na drugą połowę roku i na przyszły rok.
Czyli to jakie konkretnie rozwiązania?
Ja myślę, że duża część potrzebnych rozwiązań jest wprowadzona. Potrzebne są udrożnienia tarcz, które były pokazywane. Bardzo dużą pomocą jest tarcza finansowa, która wchodzi. Zwłaszcza, że ona była wzorem tego, jak to powinno być zrobione. Ona była od ręki przystosowana do automatycznego działania i na dużą skalę. Jako przedsiębiorcy wskazywaliśmy, że część rozwiązań, które były w tarczach antykryzysowych, miały tą wadę, że myślano o tym, że kanał informacyjny, komunikacyjny, który był bardzo dobry, kiedy musi zrobić kilkadziesiąt przypadków dziennie, w ogóle sobie nie poradzi, jeżeli to będzie kilkadziesiąt tysięcy przypadków dziennie. I w niektórych miejscach do administracji nie docierało, że tak będzie, natomiast już kolejne odsłony tarczy, zwłaszcza tarcza finansowa, pokazują, że ktoś poszedł po rozum do głowy i uwzględniono ten postulat o tym, że to musi być automatyczne i zdolne do obsługiwania spraw masowo.
Mamy pytanie od internautów, dość nietypowe, ale chyba słuszne. Ale jakie są granice tej pomocy? Czy wszyscy zasługują na pomoc? Nawet nierentowne i nieprzystosowane przedsiębiorstwa, które mogły mieć, jak rozumiem, kłopoty wcześniej. Ja dodam do tego też takie pytanie, czy do Państwa docierają jakieś informacje o przedsiębiorstwach, które jednak wykorzystują obecną sytuację, żeby poprawić swoją płynność finansową, obcinając pensje.
A być może wzmacniając to pytanie, czy są pewne branże, które nie mają szansy utrzymać się i musimy się też z tym pogodzić?
No, proszę Państwa, w kryzysie jest zawsze tak, że jedni tracą, drudzy zyskują. Będą na pewno branże, które padną i będą branże, które zyskają. Natomiast może wrócę jeszcze do tych dużych, małych. W żadnym razie nie możemy przeciwstawiać pomocy dla przedsiębiorstw dużych i dla przedsiębiorstw małych. I jedne i drugie są potrzebne w gospodarce, tylko jedne i drugie potrzebują trochę innych narzędzi i inna jest skala środków, którymi oni operują. Co do skali nieuczciwości, proszę Państwa, nie sądzę, żeby ona była większa niż w innych obszarach aktywności gospodarczej, czy w ogóle ludzkiej. Człowiek być może jest tak skonstruowany, że nie zawsze przestrzega dekalogu i nie można wykluczyć, że w tym przypadku też tak się zdarzy. Natomiast musimy patrzeć na to, że przede wszystkim ten dramat dotyczy większości. I czy one powiedzą, czy nie, a wiele na przykład takich małych nawet nie wyciągnie ręki, bo te przepisy tarczy są zbyt skomplikowane, żeby one szybko się zorientowały, z czego mogą korzystać. Im też taka pomoc jest potrzebna, także to...
Mamy zapowiedź.
Ja też bym pozwolił sobie powiedzieć, że przestrzegałbym przed takim łatwym myśleniem, kto zasługuje, kto nie zasługuje, kto warto, to nie warto. To są bardzo trudne decyzje, bardzo trudne procesy oceny. Ja nie jestem zawodowym sędzią i w ogóle bym nie śmiał rozstrzygać. Od strony ekonomicznej patrząc, bardzo często zdarza się tak, że czasami z punktu widzenia całej gospodarki utrzymuje się przy życiu na przykład firmy, które owszem nie są wzorowe, jeżeli chodzi, nie wiem, o perspektywy sprzedaży i o, nie wiem, o rentowność, o różne poukładanie procesów, ale na przykład ich istnienie i ich utrzymywanie na rynku powoduje, że bezproblemowo może działać ważny, istotny dział gospodarki.
Czyli strategiczne łańcuchy dostaw są domknięte.
Na przykład, no, często rozmawialiśmy ze specjalistami z ARP, którzy mówią, że oni w portfelu firm, które często utrzymują, ratują, między innymi takim kryterium się posługują, że jest coś istotnego dla gospodarki, co musi działać na naszym miejscu, choćby po to, żebyśmy nie byli zależni od dostawców zewnętrznych.
To
teraz jest kapitalny ten przykład, że myśmy zbyt daleko ufali tym, że zawsze będzie można gdzieś coś kupić. I potem się dowiadujemy, okej, ale jak ja już najpierw zaspokoję swoje potrzeby, tak?
Mamy zapowiedź Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen, plan Europy nowego pokolenia, 98 miliardów euro dla Polski w perspektywie do 2027 roku i specjalny fundusz odbudowy po pandemii, na razie 750 miliardów euro dla wszystkich państw. Czy państwa zdaniem to są wystarczające środki i co to oznacza dla Polski i dla Europy, że o takich budżetach rozmawiamy, zadłużając przyszłe pokolenia?
Wysokość środków robi wrażenie. Natomiast jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Wszystko zależy od tego, na jakiej zasadzie będą te środki rozdzielane, gdzie trafią i jakie będą możliwości ich wykorzystania. Także tego jeszcze nie wiemy. Natomiast niewątpliwie gospodarka wymaga wsparcia i to, że Unia Europejska występuje z taką inicjatywą, należy ocenić bardzo pozytywnie.
Znaczy, no, nie ulega wątpliwości, że te środki są przeogromne. Znaczy, jeżeli porównamy te środki na poziomie 750 miliardów euro z siedmioletnim budżetem Unii, który tak naprawdę i na 7 lat starcza i na bardzo, bardzo wiele różnych celów, no to widać, że zdolności do zainwestowania ze strony Unii, tak, są niesamowicie zwiększone, bo przecież ten strumień tak naprawdę będzie do wykorzystania w ciągu, nie wiem, roku, dwóch, trzech i on będzie porównywalny z tym, co normalnie jest w stanie zainwestować Unia. Z drugiej strony pamiętajmy, że Unia dysponuje środkami nie aż tak dużymi w porównaniu z całą gospodarką Unii. My zazwyczaj poruszamy się w okolicach 1% PKB unijnego. Tak? Więc teraz mamy rzucone na stół środki, które, no, być może dołożą drugi albo trzeci procent, zależy ten. Oczywiście to jest strumień, który istotnie będzie mógł wskazać jakieś cele, wskazać jakieś kierunki i wesprzeć nas tam, gdzie to potrzeba. Natomiast, no, ja myślę, że tu i teraz mówienie, że 750 to za mało, to może 1000, to może 2000 miliardów, no, to jest tak bardziej publicystycznie i tak bardziej na to, żeby zdobyć clickbaity, a nie żeby faktycznie się zastanowić, na co rozsądnie takie środki można wydać.
Ten program nazwano już nowym planem Marshalla. Wiadomo, że ogólne założenia Europejskiego Zielonego Ładu mają być zachowane, stąd moje pytanie jest takie, czy przedsiębiorcy są gotowi na to, aby pomoc z różnych źródeł i z różnych kierunków faktycznie wykorzystać na jakąś przemianę działalności gospodarczej, na pewną zmianę. Czy chodzi wyłącznie o to, aby po prostu konsumpcja wróciła do poprzednich poziomów? Bo nie, mamy wielką nadzieję na dużą zmianę w gospodarce przy okazji tego kryzysu. Czy faktycznie przedsiębiorcy też tego chcą?
Znaczy, no, przyznam, że kwoty, o których była mowa, raczej przyjmowałem jako kwoty, które będą nakierowane na wzmożenie inwestycji, podnoszenie firm, ewentualnie na nakierowywanie gospodarki na te tory, które Unia by widziała jako dobre dla swojej przyszłości, a nie na wsparcie po prostu konsumpcji. Gdyby tak się miało stać, to nie byłoby to dobrze. Natomiast oczywiście też należy ostrożnie podchodzić do tego, czy my jesteśmy w stanie za te pieniądze przyspieszyć i odpowiednio przyspieszyć Zielony Ład. Pamiętajmy, że to wcale nie jest taki prosty temat. My, myśląc o Zielonym Ładzie, nie odrobiliśmy do tej pory lekcji w postaci, ile to poszczególne kraje będzie kosztować. To raczej była idea, do której się dosyć powszechnie zgodziliśmy, że byłoby fajnie. Natomiast jak to zrobić w praktyce, to już
ale być
gorzej.
Może te nowe
i tych środków trzeba było naprawdę dużo. Tak. Natomiast też przestrzegałbym przed tym, żeby na przykład mówić, że te środki mogą być wyłącznie na wsparcie inwestycji, które są wprost nakierowane na Zielony Ład. Jakie były pokusy u niektórych publicystów czy polityków, bo to oczywiście zupełnie nie o to chodzi. To nie jest tak, że jeżeli ktoś się nie do końca wpisuje w szybkie iście w tamtym kierunku, no to powinien być napiętnowany albo odcięty od środków. Tak absolutnie nie powinno być.
Jeśli o mnie chodzi, to ja uważam, że przedsiębiorcy są absolutnie na to gotowi. Natomiast zadałabym pytanie, czy jest na to gotowa nasza administracja publiczna i rządowa? No,
administracja SGH na pewno.
Pani profesor, w tych wykresach pokazała Pani ogólną sytuację gospodarczą z perspektywy przedsiębiorstw budowlanych, pokazując duże spadki, a z drugiej strony mamy na zielono indeks spółek giełdowych budowlanych, indeks budownictwa, najwyższe wartości od 2 lat. Czy może tu jest jakiś taki element, gdzie możemy doszukiwać się optymizmu?
No nie wiem, bo na poziomie całej Unii to akurat największe spadki były właśnie w sektorze produkcji budowlano-montażowej. I tamte spadki były największe właśnie już w pierwszym i drugim kwartale. Także dlaczego spółki giełdowe wyglądają tak dobrze? No znowu jest ten problem, że jedni na kryzysie tracą, drudzy zyskują. Uaktywnia się w takich sytuacjach kapitał spekulacyjny i jeśli ktoś ma umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zawsze z każdej sytuacji wychodzi wygrany. Natomiast cały sektor budowlany na pewno nie wygra w tej sytuacji. To mogą być takie rodzynki, które sobie radzą. I teraz należy się zastanowić, jaka jest ich pozycja na rynku. Dzięki czemu doszły do zdobycia takiej pozycji i co to znaczy dla dalszej konkurencji w budownictwie. Ja w jakimś momencie powiedziałam Państwu, że przedsiębiorcy oceniają źle ogólną kondycję gospodarki. Ale powiedziałam także, że przedsiębiorcy budowlani jeszcze gorzej oceniają sytuację w swojej branży. Narzekają na nierówne warunki konkurencji. Być może to jest powód, dla którego niektórzy radzą sobie tak świetnie. Ale tak przyznam się, dokładnie nie skrobałam w tym temacie.
Wypadałoby tutaj rozdzielić temat oczekiwania co do przyszłości, a tego, jakie są wyniki bieżące. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co już z twardych informacji wiemy o gospodarce, mamy takie dane do kwietnia włącznie, to jeżeli popatrzymy na działy handel, przemysł i budownictwo, no to budownictwo sprawia wrażenie, jakby w ogóle było ledwie muśnięte tym całym problemem. Tak? Widać było, że najwcześniej zaczął załamywać się handel, do tego bardzo duże problemy dołączyły się przemysłu w kwietniu, a budownictwo tak jakby wciąż utrzymywało status quo. Być może jakbyśmy mówili o normalnym roku, to by nie były jakieś specjalnie dobre dane, ale jeżeli myślimy o tym, że to nie jest normalny rok, no to te dane są wręcz zachwycające. Ale pamiętajmy, że to jest kwestia oddawanych do użytku rzeczy teraz. Natomiast przedsiębiorcy budowlani z tyłu głowy mają to, co z ich zamówieniami, z ich produkcją będzie się działo za kilka miesięcy. Pamiętajmy, że rozważni prowadzący inwestycje, czy przedsiębiorcy, czy administracja, jak ma już coś bardzo mocno zaawansowane, to racjonalnie jest to dokończyć. Natomiast jest pytanie i te dokańczanie również widać w budownictwie po wynikach marca, kwietnia i będzie też widać maja i czerwca. Pytanie, czy tematy, które są rozpoczęte, ale mało zaawansowane, będą kontynuowane w trzecim kwartale, w czwartym? To jest pierwsze pytanie i ze strony przedsiębiorstw, i ze strony administracji, więc infrastruktury. Ale to jest też bardzo poważne pytanie, co się będzie działo z popytem ludności na mieszkania. My w tej chwili widzimy dużą obawę przed zakupem dóbr trwałego użytku, a przepraszam, mieszkanie jest jeszcze bardziej trwałego użytku, przepraszam, że sobie tak zarzucam.
Zwłaszcza, że zmieniają się zasady finansowania ze strony banków.
Oczywiście do tego właśnie dochodzą też zasady finansowania ze strony banków. Większa ostrożność, bo jest to naturalne, bo po pierwsze jest ocena wyższego ryzyka, czy ludzie będą mieli pracę i czy ją utrzymają, tak? Tutaj jest słabiej. Jest większa obawa banków, czy jakieś inne regulacje nie uderzą banków na tyle, że będą potrzebowały, no jakoś zacieśnić swoją politykę. I wszyscy, którzy działają w branży budowlanej, doskonale wiedzą, że wynik bieżący jest jeszcze w miarę, ale ryzyka dla przyszłości zdają się nawet większe niż te, które widzą ludzie w handlu albo w przemyśle, bo oni liczą na to, że najgorsze za nimi praktycznie już jest. Być może to było połowa maja, być może początek czerwca. Zależy kto w którym kawałku rynku, ale w zasadzie liczą, że już zaraz będą mogli zacząć wracać do normalności. Ludzie z budownictwa widzą, że mogą dopiero nadejść dla nich kłopoty.
Mamy też pytanie od...
Stąd chwilowy optymizm, być może tutaj inwestorów na giełdzie. A chciałem zapytać, czy są w takim razie branże, które sobie radzą, czy będą lepiej radziły na tle innych? Pokazali Państwo te, które dołują, te, których mogą być problemy. A czy jakieś branże sobie radzą lepiej? I tutaj możemy szukać optymizmu, przynajmniej w ramach poszczególnych sektorów.
Znaczy, zazwyczaj mówi się w tym kontekście o branżach, które pozwolą nam być bardziej zdalnymi, bardziej wirtualnymi. Z natury się myśli tutaj o IT, o dostawcach sprzętu, o dostawcach oprogramowania, o dostawcach wszelkiego typu, tego typu usług. Ale pamiętajmy, że my wciąż nie wiemy i jeszcze przez jakiś czas nie będziemy wiedzieć, jak się ten świat odmieni i czy się odmieni. Bo proszę zobaczyć, że my wciąż stajemy przed niewiadomymi, co się będzie działo ze strukturą spożycia. No bo weźmy jedną z flagowych naszych zabawek, którą mieliśmy przed kryzysem, to znaczy lubiliśmy daleko podróżować. Czy ze względu na rozrywkę naszą jako osób prywatnych, czy ze względu na biznes nas jako ludzi gdzieś pracujących. I teraz jest pytanie, czy za 3-4 miesiące będą aktualne dalekie podróże, czy też nie? Bo możemy jako konsumenci się tego bać jak ognia, że się zarazimy, albo będą takie obostrzenia, że nie będziemy chcieli korzystać, ale może być też wręcz odwrotnie. Jak ktoś odtrąbi koniec pandemii, to rzucimy się w te podróże jako udowodnienie, że chcemy wrócić do tej normalności, której łakniemy, a która była kiedyś. Tak?
Do otwartych restauracji pytanie, się nie rzuciliśmy.
Pytanie, czy to zadziała, czy nie zadziała. Tak? My jeszcze nie wiemy, jakie są te decyzje. Tak samo na przykład w kwestiach konsumentów może się okazać, że nie wiem, kupowanie gadżetu jakiegoś fajnego co pół roku będzie passé, a za to, nie wiem, gromadzenie zapasów żywności będzie fajne albo prowadzenie własnego ogródka. Jeszcze nie wiemy, co będziemy chcieli.
Ale jeśli można, myślę, że już wiemy, że te firmy, które były gotowe na zwiększenie elastyczności, dostosowywania się do sytuacji, korzystania właśnie z tych możliwości, jakie dają nowoczesne technologie, one na pewno znajdują się lepiej niż te, które tkwiły w takich rutynowych działaniach i czekały, co się zmieni, ktoś im powie. Także myślę zresztą, że to i po stronie biznesu, i po stronie pracujących należy oczekiwać, że ta sytuacja wymusi większą elastyczność w działaniu, w zarządzaniu firmą, w prowadzeniu biznesu, we wchodzeniu, wychodzeniu z rynku, szukania nowych rozwiązań, także opartych na nowych technologiach.
My prawdopodobnie też jeszcze pójdziemy w jedną ciekawą zmianę. No, do całkiem niedawna mieliśmy dyktat rentowności nad bezpieczeństwem i takie naturalne było, że wygrywa ten, kto pokaże wyższą rentowność, kto zmniejszy koszty i tak dalej, i tak dalej. I to wszyscy tak naprawdę to wymuszali. Znaczy nie było takiego mocarza na rynku, który mógłby powiedzieć, że pójdzie pod prąd, bo po prostu on by zniknął z rynku, bo nie byłby w stanie pokazywać odpowiednich wskaźników. Być może, że w tej chwili otrząchniemy się i stwierdzimy, że to poszło za daleko i że musimy mieć odpowiednie rezerwy, wszelkiej maści rezerwy, bo i materiałowe, i zasoby płynności, i zasoby w rozumieniu odpowiedniej kadry pracowników, że ona nie może być zbyt mała, bo wtedy nie ma elastyczności, nie ma możliwości zastępowania. I ktoś powie, że to ja już faktycznie nie chcę firmy, która pokaże nad konkurencję 2-3 punkty rentowności więcej, ale ja chcę taką, która mi pokaże, że ma zdolność do przetrwania 30-40% wyższą następnego roku niż inni, tak? I co innego będzie cenne?
Są Państwo jednak dużymi optymistami odnośnie firm IT, bo jednak niestety media donoszą takie informacje, że duże firmy IT i te mniejsze również polskie, mimo dobrej swojej sytuacji porównywalnie do innych, obniżają zarobki swoim pracownikom. Natomiast mamy pytanie związane z bardziej prozaicznymi sprawami. Czy nie obawiają się Państwo problemów z pracownikami sezonowymi w sytuacji, gdy planowane otwarcie granic nastąpi dopiero 15 czerwca? Pytanie jest dłuższe. Rozwiązanie z tarczy 3.0 mówiące o zatrudnianiu bez pozwolenia pracowników z zagranicy może nie wystarczyć.
No bardzo, ja się osobiście bardzo
to chyba
tego
pani profesor
obawiam.
Bardzo mocno może wpłynąć na samopoczucie gospodarstw domowych, prawda?
No Bardzo, bardzo, ale też i na producentów, zwłaszcza popatrzmy u nas na nasze rolnictwo. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo produktów, które mogą konkurować na rynku, ale które wymagają takiej prostej pracy ręcznej przy zbiorach. Nie rozwiążą zbioru truskawek nauczyciele, których minister rolnictwa chętnie chciałby do tego działania zatrudnić. Jest szereg takich prac, zresztą nie tylko w rolnictwie, można powiedzieć w każdym, w sektorze budowlanym chociażby. Jaki duży jest odsetek zatrudnionych właśnie obcokrajowców. Jeśli nie rozwiążemy problemów migracji, jeśli nie umożliwimy swobodnego napływu tych migrantów do Polski, to będziemy mieć problemy. Nie tylko z pracą sezonową, ale i z normalną pracą. Pani minister podała, że miliony Ukraińców opuściły nasz kraj. Dziennikarze policzyli, że to było tylko 150 tysięcy, ale mimo wszystko to jest dużo. Ale z jednej strony część wyjechała, ale teraz czy przyjadą następni? Na jakich warunkach przyjadą? Ciągle nie wiemy. To jest element niepewności.
Czy Polacy, którzy stracą pracę?
To jest absolutnie duże zagrożenie. Zresztą przecież Polacy też wyjeżdżają do pracy. Cała ta wymiana transgraniczna, która stanęła. To były nie tylko problemy przedsiębiorców zagranicznych z Niemiec, z Czechosłowacji, ale to były dramaty polskich rodzin, które nie miały dochodów z pracy wykonywanej w miejscowościach nadgranicznych z drugiej strony granicy.
Czy dla przedsiębiorców problemy z pracownikami sezonowymi to są kluczowe problemy
teraz? To są bardzo duże problemy. Oczywiście w zależności od tego, jak procesy biznesowe były poukładane w różnych branżach, to oczywiście jest mniej albo bardziej dotkliwe. Natomiast warto by było pamiętać o kilku aspektach tego. To nie jest tak, że pracownik w Polsce, który straci pracę, będzie bez problemu w stanie przekwalifikować się i wykonywać zadania tego, kto do nas do tej pory przyjeżdżał, a teraz nie może przyjechać. To nie jest takie proste i często popadamy w takie wręcz lekceważenie, a co to za problem maliny pozbierać. Przyznam, że jako pachole kiedyś zbierałem maliny i się przekonałem po kilku dniach, że zupełnie tego nie umiem robić w stosunku do ludzi, którzy mieli taki nawyk. I
był pomysł, żeby nauczycieli do zbierania czereśni zaangażować.
Tak. To wcale nie są takie proste zajęcia i zastępowania tych ludzi, to jest jedno. A druga rzecz, proponowałbym też patrzeć na kwestię tego, kto może wyjechać, a kto może do nas przyjechać, też z perspektywy nie tylko samego wykonywania zadań, ale tego, że na przykład ludzie przyjezdni do nas są też konsumentami na naszym rynku. Jeżeli ich nie ma, jeżeli oni nie mają dochodów, a często jest tak, że u nas zarabiają i kupują bardzo fajne rzeczy, żeby zawieźć swoim rodzinom gdzieś, to po prostu tego popytu na naszym rynku nie ma. Więc to jest nie tylko kwestia, że są albo nie są ręce do pracy, to też są albo nie są klienci. I to jest bardzo złożony problem. I tak naprawdę w tej chwili bardzo trudno ostateczne skutki tego przewidzieć.
Pytania o rynek pracy zaktywizowały internautów. Mamy kolejne pytanie. Czy gwałtowny wzrost bezrobocia przyspieszy robotyzację rynku pracy?
No, mnie się wydaje, że przede wszystkim na rynku pracy będziemy obserwowali trend w kierunku zwiększenia elastycznych form pracy. Natomiast no, jak pytam na przykład przedsiębiorców o planowane inwestycje, to mówią, że tną, ale jeśli inwestują, to mechanizacja i automatyzacja produkcji jest zawsze od jakiegoś czasu wymieniana na pierwszych trzech miejscach. Więc być może to wymusi, być może właśnie też te środki pomocowe będą mogły być wykorzystane na takie procesy. Natomiast no, myślę, że jednak rynek pracy powinien pójść w kierunku bardziej elastycznych form, zarówno oczekiwanych przez przedsiębiorców, jak i oferowanych przez pracowników.
Ja myślę, że to też trzeba spokojnie oceniać przez pryzmat tego, jaką mamy strukturę zatrudnienia. Bo z natury mówi się o automatyzacji, robotyzacji, ale zapomina się, że to głównie dotyczy działalności przemysłowej. To też oczywiście jest silne wsparcie w budownictwie, ale szanowni państwo, my nie jesteśmy w rozwoju tych branż gdzieś, nie wiem, w historii 30 lat temu. My już zrobiliśmy bardzo duży postęp w tym zakresie. Więc dodatkowe dołożenie nie jest wydajności wcale nie jest takie proste. proste, zwłaszcza już w firmach, które osiągnęły standard albo i przewyższyły standard zachodni, tam już nie bardzo jest co zrobić. Co najwyżej do nich mogą doszlusować te mniejsze firmy, które w tej chwili za dużo środków na tego typu inwestycje nie miały, ale też pamiętajmy, że są bardzo rozległe obszary gospodarki, gdzie w ogóle nie ma mowy, żeby pracę ludzi zamienić. No, jeżeli ktoś chce być dobrze ostrzyżony, no to raczej będzie ufał fryzjerowi, który to zrobi ręcznie, niż automatowi, do którego się głowę wkłada i człowiek się modli, żeby wyjść z uszami. Tak? Oczywiście tego jest sporo. No, to
przykłady
samo, to,
oglądaliśmy.
Tak.
Za pierwszym razem jest trudno, później to już maszyna się uczy. No,
nie wyobrażam sobie maszyny, która, nie wiem, pościeli łóżko w hotelu, nie wyobrażam sobie maszyny, która fajnie usmaży kotlet i poda w restauracji, więc część rzeczy możemy robotyzować.
Też kiedyś sobie nie wyobrażaliśmy, że będziemy pracować zdalnie, poza biurami.
Tak, no, pomijam, że bardzo często też w miarę tego, jak nasze portfele stają się zasobniejsze, staramy się korzystać wręcz z obsługi ludzkiej, bo to się wydaje takie fajniejsze. No kiedyś na przykład zależało nam, żeby było wszystko tanio, więc prawie byliśmy gotowi prawie z podłogi, z palety wziąć swoje towary, ale teraz coraz częściej chcemy, żeby ktoś obsługujący tą sprzedaż nam coś doradził, coś pokazał, coś zachwalił i to przecież jest jakby wbrew tej automatyzacji.
Ale przy krążącym koronawirusie to może być zagrożeniem, które jednak sprawi, że też ta postawa ludzka się trochę zmieni.
Ale te zagrożenia pojawiają się, proszę Państwa, ciągle. Są związane z falami postępu technicznego. Jak sięgamy pamięcią wstecz do pierwszej rewolucji przemysłowej, to wszyscy niszczyli te czółenka tkackie, bo tkacze stracą pracę. I co się okazało? Że wcale nie powstały nowe obszary aktywności, nowe potrzeby, nowe produkty. Zatrudnienie w gospodarce zwiększało się wraz z absorpcją nowych rozwiązań technologicznych. I w moim odczuciu to samo może się zdarzyć teraz. Z jednej strony pewne rodzaje pracy zostaną zautomatyzowane, ale z drugiej strony pojawi się zapotrzebowanie na zupełnie inne specjalności, na zupełnie inne rodzaje pracy, na zupełnie inne kwalifikacje i raczej zatrudnienie będzie się zwiększało niż zmniejszało.
No, ostatnio słyszeliśmy o zamianie lektora w aplikacji nawigacyjnej na automat i nie jest to dobra robotyzacja. Natomiast mamy kolejne pytanie od publiczności odnośnie prognoz dla rynku pracy. Najczarniejsze prognozy wykazują bezrobocie na poziomie około 20%, ale średnio około 8% do końca tego roku. Skutkami poprzedniego kryzysu, skutkiem było bezrobocie około 13-14%, więc może oczywiście mówimy o prognozach. To, co nas czeka, nie będzie aż tak straszne. Czy powinniśmy się cieszyć?
Strasznie trudno
oczywiście prognozować. Oczywiście to wszystko jest przy założeniu,
ja bym się nie odważyła.
Że nie wróci wirus.
To, co my widzimy w gospodarce, to jest porównywalne albo jeszcze gorsze niż to, co się działo w okresie bezpośrednio przed transformacją. Także skala oby to się nie spełniło.
Znaczy, trzeba pamiętać, że my startujemy z zupełnie innego poziomu niż wtedy, więc jak mówimy, że wtedy doszliśmy do 14%, to z innego poziomu niż teraz startujemy. W wariancie takim w miarę optymistycznym, który zakładamy, oczekujemy, że bezrobocie będzie rosło do początku przyszłego roku, przy czym część to będzie ten strzał, który będziemy obserwowali teraz w miesiącach letnich. On będzie zupełnie asezonowy, bo normalnie lato przynosi spadek bezrobocia, poprawę sytuacji na rynku pracy ze względu na pojawianie się głównie zajęć o charakterze sezonowym. Bezrobocie zazwyczaj sezonowo jest najwyższe w 3 miesiącach, grudzień, styczeń, luty, a potem znowu wchodzi nowy sezon i zaczyna spadać. Więc w wariancie takim w miarę optymistycznym oczekujemy, że ono będzie nieco powyżej 7%, 7,5% właśnie w styczniu, w lutym. Natomiast oczywiście rozpatrujemy też warianty takie, że gospodarka obudzi się później, wystartujemy później, reakcje jakieś skurczowe pojawią się w popycie dodatkowo i wtedy to może być nawet 10% w tym okresie. Natomiast no, mamy nadzieję, że uda się tego uniknąć. Natomiast pamiętajmy, że to nawet te 7,5% to będzie spora zmiana w stosunku do tego, co widzieliśmy w początku bieżącego roku i czego oczekiwaliśmy na przykład dla lata tego roku. Myśmy mieli zejść poniżej 5%.
Też teraz mamy ten początkowy okres, kiedy jeszcze działa postojowe, składki na ubezpieczenia opłacane w części przez państwo i różne rozwiązania, które warunkują wypłatę środków wsparcia za utrzymanie miejsc pracy i jeszcze okresy wypowiedzenia.
Tak. Znaczy te okresy wypowiedzenia są istotne, tak naprawdę istotne dla tego, co obserwujemy w statystykach, jest jeszcze jedno. Jeżeli myśmy mieli taki okres zamknięcia i tak naprawdę no, trzymania dystansu, to nam się pojawiła spora grupa ludzi, których formalnie statystyka przestaje widzieć i dla statystyki oni zaczynają robić zabiernych zawodowo. No bo oni nie bardzo mają jak wykazać gotowość do pracy, bo nie bardzo jest jak dotrzeć do urzędu, nie wszystkie wnioski można w tym zakresie złożyć i broń Boże nie jest to żaden przytyk do pracy urzędów, po prostu wszystko stanęło na głowie. Tak? Natomiast może się okazać, że to grono ludzi, których w tej chwili statystyka tak w zasadzie chętnie by przyjęła jako takich dodatkowych biernych, którzy się pojawili między marcem a kwietniem, a takich jest pewnie ze 200-250 tysięcy osób, to oni albo w najbliższym czasie ujawnią się jako bezrobotni zarejestrowani, to będzie maj i czerwiec, albo oni pojawią się już jako z powrotem zaasymilowani na rynku pracy, być może przez handel, który ruszy, być może, że przez część usług, oby tak było, tak? Ale jak się zdarzy, jeszcze nie do końca wiemy.
Czy w takim razie powinniśmy podwyższać zasiłki dla bezrobotnych? Takie głosy w ostatnim czasie mają miejsce, żeby co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia i już pewne działania ze strony rządu zapowiadane. Czy to jest też pewien sposób, żeby tutaj popyt pobudzać takimi transferami?
No, na pewno te transfery są jakimś takim wędką. No, to nie jest właśnie wędka, to jest ta ryba, którą się rzuca w takiej sytuacji. Natomiast, no, proszę Państwa, mnie się wydaje, że ten problem bezrobocia jest silnie związany jednak z tymi problemami pesymizmu szerzącego się w gospodarce. Pesymistycznie nastawiony przedsiębiorca nie będzie myślał o tym, jak zaoferować nowe miejsca pracy. Pesymistycznie nastawiony pracownik nie będzie myślał o tym, jak zdobywać nowe kwalifikacje, co zmienić w swoich umiejętnościach, kwalifikacjach zawodowych, żeby przydać się w nowych warunkach, w nowej sytuacji, dostosować do nowych potrzeb. Zawsze ten pesymizm zmniejsza aktywność gospodarczą. I tu to jest taka samospełniająca się przepowiednia. Mnie się wydaje, że oczywiście potrzebne są środki wsparcia, potrzebne są pieniądze, które są w tej chwili pompowane dla gospodarki, ale łatwo zniszczyć tkankę zaufania, szalenie trudno. Wydaje mi się, że powinniśmy najszybciej myśleć o tym, żeby tą tkankę wzajemnego zaufania odbudować. To zaufanie to jest także wiara w to, że jeśli ja będę w złej sytuacji, to uzyskam wsparcie, a jeśli nie mam tego zaufania, to ja tą wiarę tracę. To jest szalenie ważny element funkcjonowania i w społeczeństwie, ale także i w gospodarce, i w relacjach wzajemnych między przedsiębiorcami, pracodawcami, a pracobiorcami.
Pan Piotr Soroczyński.
Myślę, że w kwestii tego nowego spojrzenia na kwestię zasiłku warto przypomnieć kilka rzeczy. My przy bardzo niskim bezrobociu niedawno w zasadzie mogliśmy prawie nie mówić o zasiłku, bo to było świadczenie, które naprawdę dotyczyło niewielkiego grona osób. No bo oczywiście nie wszystkich bezrobotnych, tylko niewielkiej ich części, bo tylko oni mieli uprawnienie do tego świadczenia. W związku z tym, że na rynku pracy było lepiej, stosunkowo mało osób było takich, które tylko i wyłącznie mogłyby się utrzymać z zasiłku, bo sytuacja na rynku pracy była dobra. Natomiast teraz może być zupełnie co innego, bo to może być dużo powszechniejszy problem i może dotyczyć wielu osób i być bardziej dotkliwy dla poszczególnych gospodarstw domowych, bo na przykład no, może dwojga małżonków dotknąć. Tak? Jeszcze jeden element, który warto poruszyć, zastanawiając się, czy tutaj coś zmienić, to tak, my ostatnio w takim dyskursie, w dyskusji i teoretyków, i praktyków biznesu, no, koncentrowaliśmy się na tym, jak ukształtować poprawnie proporcje pomiędzy minimalnym wykształceniem, nie wykształceniem, tylko wynagrodzeniem, a średnią. Tak? I tutaj była dyskusja, czy te 30, co kiedyś mieliśmy, to za mało, czy to powinno być 40, 50, czy jak. Natomiast w związku z tym, że między innymi dosyć silnie rewaloryzowana była minimalna płaca, a zasiłek dla bezrobotnych był rewaloryzowany znacznie wolniej, bo głównie z grubsza o inflację, no to po prostu tutaj proporcje uległy silnemu zaburzeniu. Stąd obecna tendencja, żeby no jakoś to na nowo obejrzeć. Zwłaszcza, że to świadczenie nabrało w tej chwili znaczenia, bo więcej ludzi może być w potrzebie. Więcej ludzi będzie trzeba właśnie tym strumieniem zasilić, żeby po prostu mogli egzystować.
Pani profesor mówiła o zaufaniu i zaczynamy odbudowywać to zaufanie, to widać, odmrażanie się rozpoczęło, ale jednak niektórzy eksperci twierdzą, że być może przedwcześnie, a nawet jeśli nie przedwcześnie, to ponowna fala zakażeń może się pojawić. Czy to w jakiś miażdżący sposób uderzyłoby w nastroje? Czy przedsiębiorcy w ogóle biorą pod uwagę taką perspektywę w tej chwili, czy skupiają się na odbudowie?
No, to jest ten kolejny obszar niepewności, który zwiększa pesymizm. Nie wiemy. Może tak być, może nie być. I tak jak pan mówił, że owszem, przedsiębiorcy podejmują ryzyko, ale muszą mieć jakieś elementy tej układanki. Nie wiemy tak naprawdę. Zauważcie państwo, że odmrażamy gospodarkę w momencie, kiedy niektórzy specjaliści od pandemii mówią, że tak naprawdę jest jeszcze ciągle, utrzymuje się poziom zarażeń na wysokim poziomie, że za wcześnie, że powinniśmy jeszcze trochę poczekać. Osobiście nie znam się na epidemiologii i nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale brakuje mi na przykład takiej informacji ze strony władz, że konsultowaliśmy to z takim instytutem, z takim i oni mówią, że tak, to już jest ten moment. Tymczasem wychodzi dwóch panów, jeden specjalista od bankowości, drugi od kardiologii i wszystko wiedzą za wszystkich. Nie potrzebują autorytetów, nie potrzebują wsparcia, nie potrzebują ekspertyz. To może też wyglądać. No, ja odczuwam pewien niedosyt poinformowania głównych decydentów kraju w zakresie tego, co się aktualnie dzieje.
Znaczy, jeżeli chodzi o powrót ewentualnie zachorowań, ja chciałem podkreślić, że my jesteśmy w dalece innej sytuacji niż byliśmy 2 miesiące temu. Przede wszystkim jeżeli chodzi o poziom przygotowania. Ze względu na to, co już dziś mówiłem, my byliśmy w pogoni za tym, żeby było tanio. Tak? Więc między innymi to też dotyczyło odpowiednich zasobów do odpierania tego typu zagrożeń. My nie mieliśmy odpowiednich ilości zasobów, nie wiem, maseczek, odpowiedniej ilości środków jakichś innych ochronnych, nie mieliśmy odpowiedniej ilości leków. Stąd część tego zamknięcia bardzo, bardzo głębokiego gospodarki było potrzebne po to, żeby nam się poziom zachorowań nie rozlał, kiedy my jeszcze nie będziemy gotowi. Natomiast jak rozumiem i jak ufam, poziom naszego przygotowania jest kapitalnie lepszy niż wtedy. Stąd nawet gdyby się pojawiło więcej tych zachorowań, my jesteśmy na to bardziej odporni i będziemy na nie mogli spokojniej patrzeć, bo to nie jest tak, że no, w tej chwili będziemy zaczynali od zera.
Internauci i wszyscy pewnie też inni słuchacze są zainteresowani, jaki będzie dalszy przebieg koniunktury. Co nas czeka, jeżeli chodzi o fazę wychodzenia z kryzysu? Czy to będzie przebieg V, U, W czy L? Te litery cały czas się pojawiają. One się zmieniają w czasie, ale też pytanie do państwa, jakie są państwa zapotrzebowania?
Wszyscy chcieliby to wiedzieć. To jest to pytanie, na które ja nie umiem w tej chwili odpowiedzieć. Bardzo bym chciała, żeby to było V. Ostatnie kryzysy takie były, ale nic nie wskazuje na to, że to się może zdarzyć. Ja myślę, że właśnie musimy poczekać do jesieni, kiedy się okaże, jak wygląda sytuacja zdrowotna, co z tym wirusem, czy on rzeczywiście jest opanowany, czy już nam nie zagraża, czy w dalszym ciągu nie. Także tu elementów niepewności jest tak dużo i każdy scenariusz może się zdarzyć. Oby to nie było L.
To ja pozwolę sobie...
Niektórzy mówią o przetrąconym W.
Że przetrącone W. To ja pozwolę sobie do tego zacnego grona liter, które były wymieniane, dołożyć jeszcze jedną, ale ją nazwę za chwilę. Ja mam nadzieję, że to będzie coś zbliżonego do V, ale takiego troszeczkę niesymetrycznego. My ten spadek mieliśmy bardzo gwałtowny i to wyjście, chociaż też będzie ostre, nie będzie tak szybkie jak to spadanie, więc to bardziej będzie takie przypominało takie pisane R. Być może z takim, tak jak się pisze pisane R małe. Więc bardzo najpierw kreska taka prawie pionowa, a potem no wyjście jak przy V, więc to coś takiego będzie. I oczywiście to nieco żartobliwie i tak troszeczkę trzymając kciuki, bo jeżeli to by się miało rozciągnąć, to będzie bardzo poważny problem, żeby była w gospodarce zdolność do utrzymania zasobów na czas, kiedy już będziemy mogli wyjść z tego wszystkiego. Tak? Miesiąc, dwa, trzy trudne gospodarka jest w stanie wytrzymać. Jeżeli by to miało potrwać dodatkowy kwartał, nie będzie co zbierać.
To na zakończenie jedna optymistyczna rzecz tej rozmowy, którą byście chcieli Państwo słuchaczom przekazać.
No, ja bym powiedziała tak, ja wierzę w polskich przedsiębiorców. Przeżyłam okres transformacji, który był takim dramatycznym doświadczeniem, myślę, mojego pokolenia i się okazało, że te zasoby przedsiębiorczości, ten duch przedsiębiorczości jest bardzo w Polakach silny i wierzę, że koronawirus go nie zniszczy.
Zresztą nie tylko wśród przedsiębiorców, ale całej ludności. My tak potrafimy się układać. Przyznam, że jak oglądam czasami z ciekawością to, co się dzieje w gospodarkach sąsiednich, to czasem mam wrażenie, że tam stopień tego schłodzenia, zamknięcia był głęboko większy niż u nas i tam problemy gospodarcze mogą być większe. Stąd jest troszkę tak, że możemy być takim rodzyneczkiem. My oczywiście jesteśmy bardzo mocno poobijani jako gospodarka, natomiast może się okazać, że będziemy trochę mniej poobijani niż reszta kolegów, zwłaszcza
czyli
w Europie.
Optymizm, że
i że
inni
to
będą
daje
mieli jeszcze
szansę,
gorzej.
Że będziemy w lepszej kondycji startować w tym wyścigu pod tytułem, kto teraz to zrobi, jak się na przykład obrazimy na tradycyjnych dostawców.
Dziękujemy Państwu, dziękujemy internautom, widzom. Bartosz Majewski, Piotr Karwowski rozmawiali z panią profesor Elżbietą Adamowicz i Piotrem Soroczyńskim z KIK, a w przyszłym tygodniu...
Chcemy Państwa zaprosić na rozmowę o turystyce z profesor Magdaleną Kachniewską.
Dziękujemy za zaproszenie.
Nie tylko o bonie turystycznym.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.